Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy się mu, powiedział: spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga i rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy pięknej bramie świątyni, aby żebrać. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł do nich w krużganku, który zwał Salomonowym. Na ten widok przemówił Piotr do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchcy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz: proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludzi. Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg sługę swego i posłał go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała około 5000. Oto słowo Boże.
Gdybyście przeczytali u czterech ewangelistów końcówki ich Ewangelii o zmartwychwstaniu, tak naraz, to byście stwierdzili, że to największe wydarzenie, a więc interpretacje krzyża, krzyża, który był największym wydarzeniem zbawczym, bo tam zło świata spłonęło w miłosierdziu Boga człowieka. A zmartwychwstanie jest nie tylko komentarzem do krzyża, że to nie jest klęska, ale zmartwychwstanie pozwala to zwycięstwo przenieść do naszych wnętrz, ponieważ bez obecności Boga nie mamy ani pełni poznania zła i dobra, ani nie mamy pełni możliwości zareagowania na poznane dobro. Dlatego Chrystus przez zmartwychwstanie za naszą zgodą chce być w nas. I to wyraził w Ewangelii Jana, w Ewangelii, która podsumowuje wszystkie inne trzy Ewangelie, w alegorii, powiedzmy prościej, przy powieści jestem krzewem winnym, wylato roślami. Ja chcę być w was. Grzech nasz polega na tym, że on jest w nas, tylko my nie jesteśmy w nim, z nim. I jak się poskarżył w Apokalipsie, w liście do Laodycei, stoję u drzwi i kołaczę. Kiedy mnie wpuścicie w sferę waszych myśli, pragnień, działań, kiedy ja w was zacznę żyć, działać, a wy jedynie użyczycie mnie swego człowieczeństwa. Wracam do pierwszej myśli. Zrobiłem to wczoraj. Przeczytałem sobie wszystkie końcówki Ewangelii, które mówią o zmartwychwstaniu. I co uderza? Uderza to, że ewangeliści tak beztrosko potraktowali to największe wydarzenie, zmartwychwstanie. Najkrócej Ewangelia Marka, ewangelista Marek, ale wszyscy bardzo lakoniczni. I pytanie dlaczego? Wyobraźcie sobie, że dzisiaj, kiedy mamy poranek tak słoneczny, miły, piękny, ktoś by nam bardzo obszernie chciał udowadniać istnienie słońca, że słońce niesie ciepło, niesie życie, świat roślin czeka na to życie zwierząt, w końcu ludzi, że tego nie trzeba udowadniać. Tak samo było dla pierwszych dni chrześcijańskich i dla apostołów. Oni nie mieli potrzeby. Dlatego też apologeci, wiem z lektur przed laty, kiedy jeszcze trochę apologetyka mnie interesowała, mają kłopoty, jak to z Pisma Świętego wyprowadzić takie potężne, mocne, miażdżące argumenty, że Chrystus zmartwychwstał. Tymczasem, jak się czyta ewangelistów, to jasno wynika, że gdyby nie było zmartwychwstania, nie byłoby Kościoła. I to jest argument. Nie byłoby krzyża chwalebnego. Nikt by nie wrócił pod krzyż. Tak jak za chwilę będziemy czytać w Ewangelii. Korzystając z przywileju, że jesteśmy tu w kameralnej gronie, a to, co idzie na internet, też tego pragnie, mianowicie, żebyśmy za bardzo nie dzielili tekstów natchnionych pierwszym, dzisiejszym czytaniu na jutrzejszą, a nie jest, chciałby się powiedzieć, ogonek ze smacznego jabłka. Puknijcie go. Tak nieraz odnoszę wrażenie, jak czytam. Dlatego zawsze otwieram Pismo Święte i patrzę na jabłko. A ogonek, ogonka można nie połykać. Dlatego przeczytaliśmy sobie pełniejszy wymiar tego znaku o zmartwychwstaniu, że według Ewangelii Mateusza wrogowie Jezusa chcieli pieniędzmi przykryć triumf zmartwychwstania. I to był triumf chwilowy. I Bóg pozwolił na to, żeby przez 50 dni wrogowie Jego święcili triumf, bo niewiele na razie poznało zmartwychwstałego Chrystusa. Zmartwychwstanie jako źródło nowego życia. Ukrzyżowanie było podczas Paschy, czyli początek żniw, a pięćdziesiątnica była jako zwieńczenie wszystkich możliwych zbiorów i z winnic, i sadów. Przychodzili na dziękczynienie i wtedy Chrystus podczas pięćdziesiątnicy objawił swoje zmartwychwstanie, dając owoc swego krzyża, Ducha Świętego, dary Ducha Świętego. I wtedy to, co się wydarzyło po pierwszym przemówieniu Piotra, 3000 mężczyzn poprosiło o chrzest. A dziś z kolei z Dziejów Apostolskich czytamy pierwszy cud, pierwszy znak, jakiego dokonali apostołowie Piotr i Jan, idąc o godzinie 3:00 po obiedzie na modlitwę. Kaleka znane całej Jerozolimie, od lat był przenoszony, żeby żebrał. Wszyscy doskonale go znali. Tańczył dookoła Piotra i Jana szala. Trudno było lepszą reklamę. Coraz większe zbiorowisko. Co się stało? Oni mnie uzdrowili. Piotr, znając swoją nędzę, że się zaparł Jezusa, zaczął się tłumaczyć. To nie naszą mocą. To mocą tego, którego się odrzucili jako Mesjasz. No wyobraźcie sobie, jak go chłonęli, gdy przemawia. Jak go chłonęli. Tutaj argument stoi obok i trzeba to wyjaśnić. No i właśnie tu się zawiera dla nas katecheza, czego nam dzisiaj brakuje, gdy przemawiamy znaku, argumentu. Ale ja wierzę, że w epoce Ducha Świętego już takie jaskółki są przez Chrystusa Zmartwychwstałego organizowane. Niektórzy dzisiaj pojechali do Częstochowy, tam gdzie właśnie Jezus daje takie argumenty, znaki. Jezus zawsze pomyślał o Kościół jako znak. Kościół powinien dysponować dwoma znakami. Znaki, które nie wymagają wiary, a rodzą wiarę. Ten uzdrowiony człowiek był znakiem, który nie wymaga wiary, a rodził wiarę w Jezusa Chrystusa. Że Izrael się pomylił. A słowa Piotra to były słowa, które wymagały wiary, że miał rację. Ale argument stał obok w związku z tym. Jeżeli Kościół będzie dysponował przez wieki tylko przemawianiem, a nie będzie miał takich argumentów, które nie wymagają wiary, a rodzą wiarę, to będzie gorzej. A to się stało na skutek naszego odejścia od Ksiąg Świętych, od tego, co było na początku. I wrócimy, Duch Święty, po epoce oczyszczenia, przełomu, wskrzesi te pierwsze metody duszpasterskie. Tym razem ten kaleka duchowo zrodził 5000 mężczyzn dla Jezusa Chrystusa. I zrozumiał, że jego kalectwo, krzyż jego życia w gruncie rzeczy był czymś pięknym. Tylko trzeba było poczekać na to. Tak samo jest z krzyżami naszego życia, o ile nasze życie należy do Boga i w każdej Eucharystii oddajemy Jezusowi nasze życie takim, jakim ono jest, z blaskami, cieniami a po tamtej stronie będziemy Bogu najbardziej wdzięczni za to, co nas tutaj bolało. Dlatego wiara ostatecznie uczy tego, że żebyśmy to, czego najbardziej nie rozumiemy, co nam daje największe cierpienie, przeżywając to, zwłaszcza wtedy, kiedy diabeł nam mówi, masz dosyć już przecież tego, żebyśmy w sercu mówili za Hiobem, Pan dał, Pan wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Bóg to dopuszcza, Jezu, bądź uwielbiony w tym, co rozumiem i czego nie rozumiem. Oczywiście mówimy Jezusowi w krzyżu. Co rozumiem i nie rozumiem, powierzam Tobie w Twoim krzyżu. Bądź uwielbiony w tym.
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty, jeden Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma. Niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi tak, że go nie rozpoznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowę prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimy, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, co takiego? Odpowiedzieli mu, to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani, nasi przywódcy, wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś, już trzeci dzień, jak to się stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety im opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały i zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zążali. A On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze, pisma nam wyjaśnią. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11, innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiedzieli, co ich spotkało w drodze, jako poznali w przełamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, Jezus sam stał pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. Zatrwożonym i wylęknionym wydawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich, czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała, ani kości, jak widzicie, że ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. A gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich, macie tu coś do jedzenia? Oni mu podali kawałek ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. Rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. A wy jesteście tego świadkami. Oto słowo Pańskie. Nie tak dawno, kilka dni temu pamiętam to wydarzenie, próby ucieczki uczniów do Emaus. Przychodziło w czytaniach z dnia. I wtedy powiedziałem, a dzisiaj przypominam, jedno i to samo wydarzenie, ucieczka dwóch z uczniów, 72 uczniów z Jerozolimy do siebie, do swojej wsi, do Emaus, nieoświetlone Słowem Bożym jest źródłem cierpienia, niewymownego cierpienia. Bo coś, co się tak pięknie zaczęło, tak się dramatycznie skończyło w ich mniemaniu. A oświetlone Słowem Bożym przez tajemniczego przewodnia, a później poznali w nim zmartwychwstałego Chrystusa, stało się źródłem takiej radości, takiego szczęścia, że nie byli w stanie nie wrócić o tej samej porze do Jerozolimy z powrotem. Żeby tą radością podzielić się z tymi, których pozostawili w wielkim smutku i przygnębieniu w poczuciu klęski. Powiedziałem w związku z pierwszym czytaniem, że ewangeliści opisując zmartwychwstanie potraktowali to wydarzenie jakby beztrosko, skoro tak lakonicznie wspomnieli o tym. Zwłaszcza w Ewangelii Mateusza, później w Ewangelii Marka. No wreszcie ci, którzy pisali trochę później, a więc Łukasz i Jan, nieco obszerniej powiedzieli. Ale w gruncie rzeczy to, co powiedział, o czym czytałem dzisiaj według Łukasza, czytałem pełniejszy kontekst, znowu nie ogonek z jabłka, tylko całe jabłko, bo te podziały są naprawdę, chciałem powiedzieć, niedozwolone w sercu Jezusa Chrystusa. Nie bójmy się powtarzać miłych, pięknych wydarzeń, tym bardziej, że to był czyn proroczy, który stale jest aktualny. A dziś, jutro będą czytane jak gdyby tylko wnioski wyprowadzone z tego wydarzenia. Zmartwychwstały Chrystus to jest to słońce, którego oni nie potrzebowali udowadniać. I to słońce już tak nieosiągalne przez złość ludzką, bo Chrystus zabity na ciele, a musiał być zabity, ponieważ baranek paschalny był zabijany, biorąc na siebie zło, grzech, żeby pokazać nam, że nas umiłował aż do śmierci. Zmartwychwstały, przewłoszczony, to już to słońce, którego już nikt nie dosięgnie. Ba, to słońce wprasza się do naszych wnętrz, jako zmartwychwstały. O tym mówi Apokalipsa, rozdział 5. Czym proroczy? Jak, że chrześcijanie będą się dzielić w historii Kościoła na dwie grupy. Jedni będą uciekać z Jerozolimy, będą uciekać od krzyża. Będą uciekać od krzyża, bo krzyż będzie ich przerażał. A uciekają tylko dlatego, że nie patrzą na krzyż poprzez księgi święte. Patrzą po ludzku. To była klęska. Nie patrzą oczyma, tymi okularami, które próbuje nam nałożyć Duch Święty, ale szatan nam te okulary ciągle zdejmuje. I Pismo Święte w Starym i w Nowym Testamencie jest pięta Achillesa wszystkich wyznawców Chrystusa. Żeby się zbawić, wystarczy przystępować do sakramentu świętych. A tymczasem rozdział 6 Apokalipsy mówi: pierwszym sakramentem jest moje słowo. Z mojego słowa z Ewangelii wypływają sakramenty. I jest to monolit. Poznasz Ewangelię Marka, wtedy dopiero będzie prawdziwy chrzest święty. Bo będziesz wiedział, że chodzi o uwolnienie od demona. Ale trzeba o tym demonie się coś dowiedzieć z właściwej Ewangelii. I tak dalej. Uciekali i tę ucieczkę uważali za sukces, bo nie rozumieli. Nie patrzyli tymi oczyma, tymi okularami, które im nałożą, zmartwychwstały Chrystus, wykładając im wszystko, poczynając od Mojżesza, że dwie tablice dekalogu zapowiadały Boga, który stanie się człowiekiem, dzięki Fiat Maryi, dzięki Arce. I że to oto przyjął człowieczeństwo, nasze ciało, żeby powiedzieć, że jako Bóg jest poza wszelką śmiercią, że jest wszechmocną miłością, że może spełnić to, co było przy wyjściu z Egiptu, związane z tajemnicą baranka paschalnego. Dobry wódz nie wysyła ludzi w nieznanym terenie bez mapy. Macie tu mapę, posługujcie się mapą. Daleko bardziej Bóg nie wysyła wierzących w Starym i w Nowym Testamencie bez mapy, bo inaczej się pogubimy. Nieoświetlone Słowem Bożym wydarzenie jest źródłem cierpienia, oświetlone źródłem szczęścia. I znajomości Pisma Świętego nigdy za dużo. Zawsze za mało. A nam się wydaje, ja już to znam. Tak mi wmówiono na studiach, zdałeś mi na misologii, już znasz. A ja dopiero mając 40 lat, zaczynałem poznawać chrześcijaństwo. I Jezus żadnego krzyża z mego życia nie zabrał, tylko oświetlił. I kiedyś z tego powodu byłem nieszczęśliwy, a teraz wcale nie czuję się nieszczęśliwy. Wtedy znamy Pismo Święte, jeżeli cokolwiek by nas spotkało, jesteśmy szczęśliwi. Dopiero znamy Pismo Święte. Dopiero Pismo Święte daje nam pokój głębi. I idziemy pod krzyż, tam składamy to wydarzenie i wielbimy razem z Hiobem, który jest na krzyżu, bo to jest Hiob, opuszczony przez Boga, przez ludzi, wielbimy Ojca. Mapy trzeba poznać. Można by powiedzieć, że Jezus w czasie tej wędrówki razem z tymi dwoma dawnymi swoimi uczniami dopiero ich wydobywa z grobu. Sam wyszedł z grobu. I przez to, co mówił, wyjaśniając Księgi Święte, wydobywa ich z grobu. Czyli jeżeli my nie znamy Pisma Świętego, to my duchowo jesteśmy w grobie. Mamy dużo sytuacji beznadziejnych, nieudanych i jesteśmy w grobie tych sytuacji. Jeszcze inaczej jest to fragment, końcówka Ewangelii Łukasza. A wiadomo, Łukasz, Grek, poganin, jedyny, który pisał Ewangelię dla pogan, dla barbarzyńców, dla Greków. Język grecki wtedy był jakby trochę językiem międzynarodowym, bardziej niż łacina. Łukasz, lux lucis, światło miłości, które pokonuje ciemności ludzkiego życia, pisze Ewangelię dla pogan i pokazuje dwie grupy: apostołowie, uczniowie, ci dwaj uczniowie Jezusa, uciekają z Jerozolimy do Emaus, są wewnętrznie poganami. Poganami. To są pogani jeszcze. I cierpią. A po wyjaśnieniu, że to wszystko się działo według scenariusza Bożego, pełni szczęścia, radości, wrócili z powrotem do źródła życia, że krzyż był największym triumfem, największym dobrem. I tylko krzyż Bóg Ojciec podniósł do nieskończonej potęgi. Dopiero ten, kto zna Pismo Święte, nie jest poganinem. To znaczy, powiedzmy tak, może to złe słowo poganinem. Trzeba rozróżnić pogan od pogaństwa. Pogan od pogaństwa. W takim stopniu, w jakim nie znamy Pisma Świętego, patrzymy po pogańsku i przeżywamy po pogańsku i cierpimy po pogańsku. Jesteśmy jeszcze poganami. Jak cierpisz, to jesteś poganinem. A jak cierpisz cierpieniem świętym, Chrystusowym, to jesteś, nie jesteś już poganinem. I właściwie na tym należałoby skończyć. A myśmy się spodziewali, że właśnie on, czyli Mesjasz, miał przyjść i dać Izraelowi rzucić pod nogi wszystkie bogactwa świata, wszystkie królestwa tego świata. A myśmy się spodziewali. A tymczasem człowiek to jest ciało, dusza i duch. Przez ciało jesteśmy obywatelami tej ziemi, ale jesteśmy przez chwilę, przez moment, bo to ciałko się starzeje, morszeje, a później idzie jako pokarm dla trawki. I tak się kończy obywatel doczesny. A przez duchę, duszę i ducha jesteśmy obywatelami ojczyzny wiecznej, życia Bożego, stworzonej jest dla Boga. I znowu tu się otwiera pogaństwo współczesne i to jest wierzący. Wierzący jest ten, kto wie o tym, co jest warta, że ciało nasze to jest chwila. Nawet gdybyś wszystkie reklamy w telewizji oględził, jak być zdrowy i jeść tak. Wszystkie reklamy. Wczoraj jedna pani pracująca w aptece mi powiedziała, że najgorsi to są ci, którzy przychodzą do apteki. Proszę panią, taka reklama była, taki lek. Ale jeszcze nie ma. No,
mówi się, ale jest odpowiednik, a nie, nie, to ten, żeby tak czytali Pismo Święte jak reklam i z takim plikiem wszystkich reklam z telewizji. A po pewnym czasie przychodzą podobnym, no też nie zadziałało. Nie wiedzą, że jest w nich jeszcze duch ludzki, dusza, że pokarm przynosi Bóg człowiek Jezus Chrystus właśnie w krzyżu przynosi nieśmiertelność i dla grzesznika wchłaniając grzech, przebaczenie, miłosierdzie, ale też i przyniesie dla ciała, ale z tego sobie można poczekać. Na razie niech się pocieszą robaczki. Nasze pogaństwo. Pogaństwo jest ogromne. Ciele. O tym mówi Apokalipsa świętego Jana Apostoła. Z imienia jesteśmy chrześcijanami, a z wydarzenia życiowego, z prawdy, jak żyjemy, jesteśmy poganami. No, najgorsze, że jako poganie cierpimy. Cierpimy, bo świat kocha cierpieć. Kocha cierpieć. Tak kocha cierpieć. No myślę, że wy już nie będziecie cierpieć. Tego sobie i wam życzę. Amen.